Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Jak Wam mija czas na kwarantannie? Bo ja głównie w firmie skupiam się na marketingu. Założyłem grupę e-commerce nie zaraża, e-commerce działa, buduję nowe treści i nagrywam podcasty. Choć to jest niezłym wyzwaniem, bo ludzie wbrew pozorom bardziej są zajęci niż przed wirusem. Dzisiaj mam też coś dla Was nietypowego, bo dzisiaj rozmawiam z Kacprem Zakrzewskim o e-commerce w Hiszpanii. Kacper sprzedaje akcesoria samochodowe, a w tamtym roku osiągnął 1 200 000 euro rocznie. Niezły wynik. I rozmawiam z nim o czterech rzeczach. O budowaniu sprzedaży B2B, bo to Kacpra główny kanał. O marketplace'ach w Hiszpanii, jakie są plusy i minusy wynikające dla e-commerce, dla jego biznesu. Myślę, że to ciekawy punkt widzenia, bo u nich jest Amazon, eBay, lokalny marketplace typu Allegro, a do tego wchodzi jeszcze Alibaba. Po trzecie, co trzeba zrobić, by wejść na rynek hiszpański i jaki jest główny problem w hiszpańskim e-commerce. A po czwarte i na deser, jaki największy błąd popełni Kacper, budując swój biznes? Co go tak dużo kosztowało i czasu, i pieniędzy? I o tym już za chwilę, ale zanim zaczniemy, to pamiętaj, że bez Twoich uwag i komentarzy nie będę wiedział, co poprawiać, nie będę wiedział, kogo zapraszać i jakie pytania zadawać, nie będę wiedział, jakie tematy Cię interesują. Więc zapraszam do komentowania i pisania, a także do polecenia podcastu innym swoim znajomym, by nasza pozytywna społeczność się powiększała. A teraz zapraszam już do słuchania. Cześć Kacper.
Cześć Grzegorzu. No tak jak już powiedziałem, nazywam się Kacper Zakrzewski. Od już 15-16 lat mieszkam sobie w Madrycie. No i zajmuję się trochę tym e-commerce'em. Tak żeśmy mówili.
Co znaczy trochę się zajmuję e-commerce'em? Bo wydaje mi się, że jesteś zbyt skromny.
Znaczy trochę, no. Moja historia przedsiębiorczości tutaj zaczęła się od e-commerce'u. Później przeszła w handel tradycyjny. I teraz znowu wraca do e-commerce'u.
Okay.
Takie koło zataczamy troszeczkę. No i próbujemy coś działać z Waszą pomocą. Zobaczymy, co z tego będzie wychodzić.
No właśnie, bo jesteś od 15 lat w e-commerce'ie. W Hiszpanii w sumie, nie e-commerce'ie. A Twój biznes czym się zajmuje?
Handlujemy, dystrybuujemy akcesoria do samochodów. Głównie dywaniki samochodowe, wkładki do bagażników, pochrowce na siedzenia, lusterka wsteczne. Takie drobne akcesoria.
Czyli sami sprowadzacie i później sprzedajecie w Hiszpanii, tak?
Dokładnie. Wszystkie nasze produkty są polskie. Mhm. Wszystko się produkuje u nas i tak sobie działamy.
Czyli polskie produkty sprowadzacie do Hiszpanii, tak?
Dokładnie.
No właśnie. Obecnie w czasach pandemii koronawirusa wspieram polski biznes, więc mamy przedstawiciela Kacpra. No właśnie, ale Hiszpania w tym obecnym czasie ma dużo gorszą sytuację niż Polska, ale o tym za chwilę. Natomiast jakbyś mógł jeszcze powiedzieć odnośnie tej wielkości tego biznesu, jakbyś mógł coś opowiedzieć.
Tak jak Ci opowiadałem już, na chwilę obecną częścią logistyczną magazynu zajmuje się, a raczej zajmowało do 16 marca 5 osób, plus tradycyjni handlowcy na ulicy. No i jak do tej pory, ostatnie lata, robimy obrót w granicach miliona 200 tysięcy euro.
Netto czy brutto?
Netto.
No to już całkiem spory biznes, sporo osób na pokładzie. No właśnie, a te akcesoria samochodowe robicie głównie do jakiego klienta?
Główny człon biznesu to jest dystrybucja na sklepy motoryzacyjne. Obsługujemy w Hiszpanii 600 sklepów, 600 punktów, którym dostarczamy ten nasz towar do dalszej odsprzedaży.
A, czyli głównie przez sprzedawców, czyli taki głównie taki biznes B2B bardziej, co?
Tak. Bez dwóch zdań. Część sprzedaży particularis to jest B2C. To powiedzmy będzie jakieś 20-25% maksymalnie. Cała reszta to jest jednak B2B. Mhm. I nad tym pracujemy z wami, żeby to troszeczkę zwiększyć.
No właśnie, krok po kroku.
Dokładnie. Okay.
No dobra. Kiedyś czytałem taką bardzo fajną książkę właściciela, twórcy Zaposa. To jest taki sklep z butami, który miał sprzedaż około miliarda i został sprzedany do Amazona. I bardzo fajna książka, Delivering Happiness, dostarczając szczęścia chyba po polsku, gdzie on opowiada o tym, jak tworzyli ten sklep, jak to działa i tak dalej, bo oni mieli bardzo specyficzną kulturę pracy i opieki nad klientem. I on w jednym z rozdziałów opowiadał o tym, że w biznesie najważniejsze jest to, do którego stolika siądziesz, czyli do której branży wejdziesz. Bo podawał to na przykładzie pokera, jak uczył się grać w pokera, to żeby wygrać potężne pieniądze, to najważniejszą decyzją było to, przy którym stoliku usiądę. Czy przy tym, gdzie są
zagrasz?
Może nawet nie to, ale czy są tam profesjonaliści? Bo on to chyba tam dzielił, teraz nie pamiętam dokładnie, ale były trzy rodzaje. Profesjonaliści, z którymi nie wygrasz. Tacy ludzie, którzy dopiero zaczynają, czyli nie mają dużo kasy, więc mimo, że wygrasz, to i tak dużo nie zrobisz. Albo tacy przeciętni, którzy chcą się pokazać. Jesteś z nimi, od nich chcesz ugrać. No bo poker to jednak gra taka o sumie zerowej, czyli ktoś traci, ktoś zyskuje.
Tak, ktoś zyskuje.
Więc to była bardzo ważna decyzja. I tak jak teraz mówisz, wybranie branży e-commerce, do której zaczniemy działać, ma diametralne znaczenie, czy odniesie się sukces, tak? Czy marże są dobre, czy nasz model biznesowy da radę, czy to, co potrafimy, się później przełoży na sukces, tak? No bo jeśli teraz na przykład w Polsce wchodzimy w branżę, nie wiem, elektroniczną, gdzie jest bardzo dużo dużych graczy, a marże są bardzo niskie, no to nie jesteśmy w stanie za dużo ugrać. Ale jeśli wejdziemy w akcesoria samochodowe i zaczniemy brać model od Kacpra, no to jest duża szansa, bo tutaj jeszcze nie ma dużych graczy, a i pewnie marże też są solidne, co?
Marże są dosyć dobre i tutaj trafiłeś w dziesiątkę. Ten model biznesowy właśnie z tego się wywodzi. Może nie tyle w e-commerce, co w tym handlu tradycyjnym. Kwestia była taka, o decyzji, żeby iść w tą stronę. Dywany samochodowe, dywaniki. Taki produkt bardzo, bardzo prosty. Kwestia jest taka, że w branży multinacjonalnej są przeogromne firmy, tak jak powiedziałeś, z którymi nie jesteśmy w stanie w żaden sposób konkurować. I musieliśmy wybrać branżę, która ich nie interesuje. Ich nie interesuje, ale mnie już tak. I to jest właśnie to, co powiedziałeś. Znaleźć branżę, gdzie możemy w jakiś sposób być konkurencyjni z firmą, która ma kapitalizację 2, 3, 5 miliardów, żaden żuczek jak ja z 5 pracownikami nie może konkurować. No nie ma po prostu opcji. A to był produkt, którego nie było.
Jak zaczynałeś?
Na chwilę obecną jesteśmy praktycznie jedynym magazynem w Hiszpanii, który ma taki produkt na stanie. Tak, żeby go mieć fizycznie. Jest kilka fabryk, mniejszych, większych, gdzie odpowiedni klient może sobie zamówić dywany, pochowczy, co tam chce i dostanie ten produkt za tydzień, za 10 dni, za 2 tygodnie, jak go wyprodukują. My bazujemy na tym, że u nas jest wszystko na półce. Klient zamawia, ściągasz z półki i mu dajesz, czy wysyłasz, czy w zależności od klienta. I to jest nasza przewaga konkurencyjna, że tym dużym firmom to się po prostu nie opłaca. To jest jakiś tam drobny ułamek sektora motoryzacyjnego, którego nikt nie chciał. A nam się udało go troszeczkę zagospodarować.
Okej, no ale z tego co mówisz, to masz konkurencję, ale wszyscy to są albo fabryki, albo firmy, które dopiero sprowadzają po zamówieniu danego dywanika, tak?
Tak, dokładnie. Dokładnie. Ale to, co powiedzieliśmy wcześniej, naszym podstawowym członem biznesu jest B2B. Jeżeli sklep, który z moich klientów, przypomnijmy, który sprzedaje przez eBay albo przez Amazon, sprzeda jakiś produkt, on nie może czekać 10 dni, aż mu fabryka wyprodukuje. On chce to już.
Czyli nie bawisz się w B2C?
Sprzedajemy też B2C, ale to jest, tak ci powiedziałem, jakieś 20% naszej sprzedaży. No. Przez długi czas nie robiliśmy tego, ale w pewnym momencie sobie, kurczę, za ścianą mam 1,5 miliona euro w towarze, no sprzedajmy trochę.
No tak.
No i tak się zaczęło to B2C.
No bo to też mnie tak ciekawi, bo mówisz, że czyli ty sprzedajesz do swoich, tak jakby, do sprzedawców B2C i oni głównie sprzedają przez eBay, Amazon i oni walczą tam pewnie ceną, a ty masz jedną cenę i jako jedyny w Hiszpanii, a może ci się tak wydaje, tak wkładam ten, masz od razu towar.
Nie chcę powiedzieć, że jestem jedyny, bo to by było na pewno naciągane, ale jesteśmy największym magazynem, największym dystrybutorem, który ma towar na półce. W tej dziedzinie, w tej branży. Cała reszta to albo jest fabryka, która musi go wyciąć i ci go, tak ci powiem, wytnie i przygotuje ci do zamówienia za tydzień, albo musi go to gdzieś ściągnąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Okej, okay. No właśnie, bo ty kiedy zaczynałeś z tymi dywanikami?
Firma ruszyła w 2008 roku, albo 2009. W tych granicach mniej więcej. No to jeszcze ten główny człon, czy dywany doszły troszeczkę później. Zaczęło się od innych artykułów i to faktycznie ruszyło najpierw od B2C. Mhm. To było po prostu najprostsze wtedy, w tamtym czasie.
I czemu się później przełączyłeś na B2B?
Poznałem odpowiednich ludzi. Zaczęło się zgłaszać coraz więcej sklepów, coraz więcej innych dystrybutorów, co chciało nasz produkt i co wiedzieli, że go po prostu mam u siebie. No i w pewnym momencie się okazało, że ta obsługa B2C zaczęła troszeczkę wadzić czasowo. Nie było jeszcze wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zatrudniać ludzi, no i trzeba było dokonać jakichś wyborów. I padło na to, że odpuściłem w pewnym momencie B2C, szło sobie tam jakąś swoją drobną drogą, coś tam się sprzedawało, ale że tak powiem, nie poświęcałem na to za bardzo czasu, po prostu go nie miałem. I zacząłem bardziej rozwijać tą część B2B. I w pewnym momencie to się rozszło do takich gabarytów jak na mnie, że już można było kogoś oddelegować, dobra, to już można było zatrudnić następną osobę, to zajmie się tym B2C i tak pomału próbujemy rekuperować ten rynek.
No właśnie, bo mówisz, że miałeś tam 600 sprzedawców, którzy sprzedają twoje produkty, małe te warsztaty samochodowe albo sklepy z akcesoriami. Rozumiem, że na początku to poznałeś kilku ludzi z tej branży, ale później pewnie sam zacząłeś aktywnie ich szukać, tak? Czy jak to wyglądało?
Tak, to dokładnie. Jeżeli chodzi o tych klientów B2B, to jest tradycyjna sprzedaż na bazie handlowców. Czyli handlowiec wsiada w samochód, ma swój region i zasuwa po wszystkich możliwych sklepach, warsztatach, myjniach i miejscach, gdzie się przewijają samochody.
No właśnie, a ile masz handlowców na całą tą Hiszpanię?
Pięciu.
Pięciu. Czyli jeżdżą po wszystkich sklepach i proponują, kupcie od kapsula dywaniki, tak upraszczając.
Dokładnie.
Wysyłka natychmiastowo. Polega. Mamy wszystko pod ręką.
O to właśnie chodzi.
Czyli w sumie twoja przewaga jest to, że masz towar na magazynie i potrafisz go szybciutko dostarczyć i nie jest to standardowe w Hiszpanii.
Dużym problemem w Hiszpanii jest logistyka. Może nie tyle w środku w Hiszpanii, na poziomie nacjonalnym, co na poziomie dostaw z zewnątrz. Hiszpania jest na końcu Europy. Tutaj, jeżeli nie masz magazynu w Hiszpanii, padasz.
No właśnie, do tej logistyki to przejdziemy później, ale ja tu chciałem pod to B2B przejrzeć, czyli po prostu tak naprawdę tą przewagą jest to, że masz towar na magazynie, co też nie jest takie hop-siu, bo przecież rodzajów dywaników jest tyle, ile rodzajów samochodów, tak?
I dokładnie, no w tym momencie mamy 10 tysięcy referencji na magazynie.
Różnych i wszystko musisz mieć na stanie, żeby szybko dostarczyć.
Oczywiście, i wszystko musisz mieć. No, jak zawsze i wszędzie zdarzają się jakieś braki, no ale staramy się, żeby to nie było za często.
No tak, i jeszcze trzeba tym dobrze zarządzać, żeby nie było stoków magazynowych, bo jakiś samochód już przestał być zapotrzebowany.
Dokładnie, to trzeba dosyć często rewizować.
Przeglądać.
Przeglądać i uaktualniać te stoki. Nie wiem, na ile jesteś w motoryzacji w Hiszpanii, nie wiem, Seata Leona, musisz mieć 100 sztuk na magazynie. Jakiegoś, nie wiem teraz, Opla Kadeta, będziesz miał jedną, która się sprzeda raz w roku, no ale musisz ją mieć. Bo ten klient zadzwoni kiedyś i powie, że chce.
I klient chce wiedzieć, że zawsze na Kaspra może liczyć z dostarczeniem produktu.
Dokładnie. To jest właśnie ten punkt, gdzie dążę, gdzie chcę być. Nie chcemy konkurować ceną. Nie jestem wcale najtańszy i nie chcę być najtańszy. Ja chcę wiedzieć, a raczej chcę, żeby klient wiedział, że dzwoni, pisze, wysyła maila, czy tam kontaktuje się przez jakikolwiek kanał, który obsługujemy i my mu odpowiadamy, tak proszę pana, mamy na stanie.
Czyli dlatego tutaj, z tego co wnoszę, dlatego B2B bardzo fajnie wychodzi, bo zazwyczaj te sklepy chcą mieć jednego partnera, który im wszystko dostarczy, nie musi być najtańszy, ale który mamy najmniejszy problem, tak?
Bo klient... Dokładnie. Weź pod uwagę, że artykuły, które my sprzedajemy, przypuśćmy dla takiego sklepu motoryzacyjnego, są jakimś ułamkiem jego obrotu. To nawet nie jest 1%, to może być 0,5% czy 0,2% jego obrotu. On nie ma czasu ani ochoty na to, żeby się przejmować tym, czy dywaniki są, czy ich nie ma. On je sprzedał, to je chce, bo zarobi na tym swoje 2, 5, 10 euro, czy ile ma zarobić. Ale to nie jest jego biznes. On robi biznes na, nie wiem, sprzęgłach, tych hamulcach, czy olejach. Mój produkt jest tam, może nie przez przypadek, ale jakimś tam produktem ubocznym, którego nikt nie interesuje, nikt się nim nie interesuje. Jeżeli będziesz robił problemy, jeżeli z twojego powodu będą problemy dla klienta, przestanie kupować.
Ale z tego, co mówisz, to rozumiem, że klienci B2C idą do takiego warsztatu, mówią, chcę dywaniki, i ten pan mówi, wie pan co, nie mam teraz, ale sprowadzę dla pana, będzie jutro.
Dokładnie.
I klient się na to godzi. To też tak ciekawe, że sam nie szuka w internecie.
Są też ludzie, którzy szukają, no ale jednak ciężko mi powiedzieć, jak jest w Polsce, ponieważ nie robiłem takich rzeczy, ale tutaj ta ekonomia taka sąsiedzka funkcjonuje bardzo dobrze. Ty masz swój warsztat samochodowy, którym ci naprawia samochód, ty znasz mechanika ostatnie 20 lat, jak on ci powie, ty zmienię ci dywanik, to mówię, dobra, zmienię. Nie będę go szukał. Czyli tak samo może być z miejscem, gdzie kupujesz, ze sklepem motoryzacyjnym, czy z myjnią, która ci myje samochód i tak dalej. To w pewnym momencie już wchodzą w grę stosunki międzyludzkie, o tak to nazwijmy.
I to chyba też jest takie wyjątkowe w Hiszpanii, bo w Polsce mi się wydaje, że to jest trochę mniej. Być może mieszkam też w dużym mieście, ale też mi się wydaje, że ludzie jak mają dywaniki kupić, to raczej nie pójdą do mechanika, nie poproszą go o dywanik, o sklep z akcesoriami. Chyba, że to są starsi ludzie, ale większość...
Znaczy wiesz co, tutaj to może troszkę przesadzili, bo to ten mechanik musi się sprzedać też, nie? Bo to nie jest tak oczywiste, że ty idziesz do mechanika po to, żeby kupić dywaniki. Ty idziesz do mechanika po to, żeby ci auto naprawił. No ale jeżeli on tam ma plakat powieszony, sprzedajemy dywaniki, to się zapytasz, jak go zobaczysz. Albo okay. Jak on ci powie, ty masz brzydkie dywaniki, wymień sobie je.
No właśnie. Czyli głównie jest to B2B i rozumiem, że po prostu przeszedłeś na to B2B, bo było łatwiej, pewnie większa sprzedaż się generowała, ale potrzebni byli ludzie. No a teraz chcesz wrócić do e-commerce'u.
Tak.
Do B2C, tak?
Cały czas nad tym pracujemy, żeby to wszystko usprawniać. To jest to, co powiedziałem wcześniej. No, doszliśmy do dosyć sporych rozmiarów przede wszystkim magazynów, co magazyn, jak wszyscy wiemy, jest kosztem i musi rotować.
Tak.
Także no jeżeli będziemy w stanie uśknąć jakiś kawałeczek tego B2C, to czemu nie? Tym bardziej, że towar jest, ludzie, którzy to przygotowują, są. Trzeba tylko powalczyć trochę tego klienta.
I gdzie się najlepiej sprzedaje w Hiszpanii? We własnym sklepie internetowym czy jakimś marketplace'ie?
Szczerze mówiąc, my w tym momencie bazujemy tylko i wyłącznie na marketplace'ach.
Czyli?
W eBay, Amazon, teraz bardzo mocno wchodzi Alibaba. To też tutaj coś działamy w tym kierunku. I jest jeszcze taka platforma, która nazywa El Corte Inglés, to jest taka tutaj miejscowa hiszpańska platforma.
Mhm. One mają porówno udziału w rynku, czy jest jakiś jeden lider?
Nie, Amazon bez dwóch zdań. W Hiszpanii tak? Amazon.
Tak? Czyli ile ma rynku?
Ciężko mi powiedzieć. Nie widziałem żadnej statystyki takiej oficjalnej, ale tak na naszym przykładzie to Amazon to będzie jakieś 50 do 60% sprzedaży B2C i pozostała reszta to powiedzmy druga połowa, następne 40%. Między eBayem, Alibabą i El Corte Inglés.
A Amazon od kiedy macie?
Od kiedy mamy Amazon? Bardzo niedawno, od zeszłego roku.
To od szybko. Jakoś...
Jak
No szybko w ciągu roku osiągnąć 50% rynku, przynajmniej w twojej kategorii.
Amazon był bardzo, bardzo mocny zawsze, tylko myśmy bardzo długo nam zeszło, żeby to wszystko przygotować, żeby to działało w miarę logicznie. Problemem u nas do tej pory jest, pracujemy nad tym cały czas, jest synchronizacja magazynów z wszystkimi kanałami sprzedaży. I przez długi czas po prostu nie sprzedawaliśmy na Amazonie w ogóle. Sprzedawali nasi klienci, ale my bezpośrednio nie. I dopiero w zeszłym roku po trochę to uruchamiamy. Ponieważ, popatrz, w tym momencie jest ponad 50% sprzedaży, a na Amazonie mamy 1/3 oferty naszej produktowej.
50% waszego e-commerce'u. Aha, czyli ja rozumiem, czyli wy weszliście w tamtym roku na Amazon, natomiast Amazon w Hiszpanii działa już dłużej.
Tak, to nie wiem od którego roku, ale bardzo długo. Odkąd pamiętam, to Amazon jest.
A jak myślisz właśnie, jak jest Alibaba, to jak odbierasz to, że on wchodzi, bo rozumiem, chodzi, że oni, że wysyłają wam z Chin jakieś tam rzeczy, czy bezpośrednio nie, już z Hiszpanii?
Nie, miejscowy. Alibaba zrobił oddział hiszpański i działa tak samo jak eBay, jak Amazon.
Mhm.
Zapisujesz się i po prostu sprzedajesz jako sprzedawca hiszpański, czy francuski, czy niemiecki.
Mhm.
Także tutaj nie musi nic być wysłane z Chin, czy z Azji. Po prostu kolejny marketplace.
I jak sobie dają radę?
Powiem ci, zrobili bardzo agresywną reklamę ostatnio. Często mnie, wiesz, mnie zapraszają na imprezy, jakieś jubileusze Amazona czy eBaya i tak dalej, z uwagi na sprzedaż, jaką tam mamy. I nie wiem, jak im się to udało. Pozyskali bazy danych na pewno z eBaya i zrobili bardzo, bardzo mocny, agresywny marketing, żeby przejść na sprzedaż na Alibabie. I to widać, zaczyna się ruszać.
A opłaty za sprzedaż na tych wszystkich marketplace'ach są duże. Podobne, ale podobnej wielkości?
Tak. Amazon i eBay to jest praktycznie to samo. Amazon to jest 15%, eBay to jest bodajże około 13%, no ale powiedzmy, że razy drzwi to samo. Alibaba jest dużo tańszy. Alibaba jest dużo tańszy, ponieważ tam jest chyba, rozmawiamy o około 4%.
Mhm.
Także jest różnica.
Czyli jakie widzisz takie plusy tego, że jest tyle różnych marketplace'ów?
Jakie plusy tego widzę? Widzę więcej problemów niż plusów, okay. Chyba.
Czemu problemów?
Myślę nad plusem. No, jakaś pewna dywersyfikacja, wydaje mi się, ponieważ wszystkie te marketplace'y cisną mocno na obsługę klienta. No nie czarujmy się, zdarza się coś zawalić. No jeżeli ci przytną konto, no to od razu czujesz to po sprzedaży.
Tak.
Jeżeli masz tych marketplace'ów 3-4, to jak cię przytną na jednym na 2 miesiące, to uciągniesz wszystko na pozostałych 3. Jakbyś był na jednym tylko, no to mogłoby być różnie już.
Czyli ze strony biznesowej to jest plus, a oczywiście, a minusy? Mówisz, że problemy? Jakie?
Przede wszystkim synchronizacja tego wszystkiego między sobą. Co chwilę coś nie chodzi, co chwilę coś się nie synchronizuje. Stoki magazynowe, to jest największy problem.
Tak?
No ale okay. Kiedyś to uda nam się rozwiązać.
Czyli rzeczywiście jest to, żeby się dobrze synchronizować, żeby mieć system, który cię wspiera w tym, żeby to dobrze działało. Tak jak powiedziałeś, ty masz 1/3 oferty, bo pewnie nie jesteś w stanie zapewnić stoków magazynowych i szybkości reakcji, tak?
Dokładnie. Później trzeba się tłumaczyć ludziom, bo coś się sprzeda, czegoś nie ma. I co zrobić?
Amazon i inne marketplace'y są bardzo wymagające pod tym względem.
Dokładnie.
Bo ja też się zastanawiam, tak ostatnio mam taką wizję, że te marketplace'y zabierają też taki, tak jakby kolonizują cały rynek i wszyscy są zdani na nich, tak jakby, że nie można już samemu sprzedawać, bo wszyscy ludzie są przyzwyczajeni, że robię na marketplace'ach zakupy, za co one biorą potężne opłaty, tak?
To jest prawda. To jest prawda. Tylko kwestia jest, co my możemy zrobić. W tym momencie próbujemy zacząć coś sprzedawać przez nasz sklep, no ale jest to ciężkie i nie wiem, czy nie bardziej kosztowne niż te marketplace'y.
Tak.
Plusem marketplace'ów jest, że dla takich małych żuczków jak my jest to łatwe. Dobrze, musisz poświęcić 10, 20, 50, 100 godzin na to, żeby przygotować te ogłoszenia, przygotować system i tak dalej, ale na tym się kończy. Nad swoim sklepem no musisz cały czas pracować.
Tak. Znaczy ja myślę, że to trochę jest jak jest z galeriami handlowymi, czyli galerie handlowe robią całą robotę odnośnie zdobywania tego ruchu, żeby ona była popularna, ta galeria handlowa, żeby ludzie tam przychodzili, a ty musisz już tylko obsłużyć tego klienta, który do ciebie
Dokładnie.
Przychodzi i odpowiada ci cała taka skomplikowana działka jak marketing i e-commerce, tak? Że już tego nie musisz się w to bawić. A dla mnie...
To są koszty.
To są koszty.
Jeżeli taki Amazon kasuje nas 15%, dobrze, na jakimś tam podstawowym poziomie może coś bym mógł przygotować sam w marketingu, ale tak na jakimś bardzo podstawowym poziomie. Jeżeli nie, musisz kogoś zatrudnić. Teraz czy za te 15% opłaca się zatrudniać ludzi po to, żeby ktoś to robił? Teraz, czy zrobi to dobrze, czy nie zrobi tego dobrze, czy to będzie działać, czy nie będzie działać. Nie wiem, przy jakiej skali to jest opłacalne, o tak ci to powiem.
To jest jedna rzecz, przy jakiej skali jest opłacalne, a dwa, że trzeba w ten marketing e-commerce umieć i tylko czuć.
Dokładnie.
I to jest...
To musi być ktoś, kto robi. Nawet powiem szczerze, ja jestem człowiekiem, ja się wolę zajmować biznesem. Mój biznes ma chodzić, ja mogę dopracować logistykę, ja mogę dopracować pewne procesy, ale takim biznesem tradycyjnym. Jeżeli chodzi o e-commerce, potrafię sobie zrobić jakieś drobne rzeczy, owszem, potrafię to obsłużyć, ale żeby zająć się tym marketingiem tak na poważnie, no to już mnie przerasta. Nie wiem, dla mnie po prostu marketplace'y są wygodne. Wygodne. Tak. Zajmujemy się tym, czym mamy się zajmować. Jak się sprzeda na marketplace, to wchodzi w naszą strukturę. Mamy przygotować paczkę i ją wysłać.
I pewnie dlatego skupiłeś się na B2B, bo dla ciebie to było takie bardziej naturalne i takie bardziej zrozumiałe i silniejsze się czułeś.
Wiesz, jak ten biznes się zaczął, on się zaczął od B2C. Realnie to przejście na B2B było z powodów finansowych.
Okay.
Podejrzewam, że to było lat temu 10 czy 11. Jakbym w tamtym okresie pociągnął B2C, może bym się nauczył tego marketingu. Nie wiem.
A powiedziałeś, że względy finansowe spowodowały, że skupię się na B2CB ze względów na koszty czy ze względów na potencjał?
Wiesz co, wtedy był większy potencjał. Większy potencjał był w tym handlu B2B. Nie wiem, czy ty widziałeś nasze sklepy. Tam pierwszym produktem, jaki wprowadziliśmy, to były lusterka samochodowe, które się sprzedawały tam po 6, 7, 8 euro. To był produkt bardzo, bardzo niszowy, z niską marżą, no i po prostu nie dawał dużego zarobku, jeżeli nie szedł w bardzo dużą skalę.
No
wyszła ta opcja z B2B, no i stwierdziłem, to będzie ta droga. No i tak się pociągło te 10 lat.
No dobra. Dzięki za opowiedzenie o tym, jak wygląda twój biznes. A dzisiaj chciałem cię jeszcze tak pociągnąć, jak wygląda w ogóle e-commerce w samej Hiszpanii? Czy w ogóle warto wchodzić na rynek hiszpański, mając e-commerce w Polsce?
Myślę, że jeżeli nie masz drogiego produktu, bardzo specjalistycznego, to nie.
Okej.
Okay. Kwestia czemu, jest tak? taka, wracając do tego, co już powiedziałem. Rynek e-commerce'owy w Hiszpanii myślę, że jest bardzo perspektywistyczny i jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, ale trzeba tu być.
Mm-hmm.
Musisz tu być fizycznie, albo mieć magazyny, albo jakiś oddział lub coś w tym stylu. Inaczej po prostu to nie przejdzie. To nie przejdzie. Mm-hmm. To samo, co żeśmy mówili. Są bardzo duże problemy logistyczne, koszty, wysyłka paczki z Polski do Hiszpanii. To jest minimum 20-23 euro. Jeżeli ty sprzedajesz to samo co ja, dywanik za euro 20, ty nie możesz skasować następnych 20 za jego wysyłkę.
Mhm.
Po prostu to się nie spina w żaden sposób.
A powiedziałeś właśnie o tych problemach logistycznych, które są bardzo specyficzne dla Hiszpanii, a związane to jest z ich położeniem geograficznym głównie, tak?
Dokładnie. Czas i koszty. Tutaj nie ma innych problemów.
Okay. Problemem a co
jest
przez
czas
rozumiesz?
I koszty. Dystans, czyli czas. Wysłanie jakiejkolwiek palety, przypuśćmy, czy tira do Niemiec, to jest dzień. Do Hiszpanii to jest tydzień. I koszty, które wynikają z tego samego powodu. Dystans.
Czyli jest kłopot taki, żeby sprzedawać po prostu z Polski jakieś produkty. No, szybko tego nie dostarczymy i nie tanio.
Dokładnie. Czyli rynek hiszpański jest bardzo perspektywistyczny, ponieważ brakuje tutaj dużo rzeczy. Można znaleźć ciekawe gałęzie rynku, które są niezagospodarowane, tylko no niestety trzeba szukać w tych gałęziach droższych i marżowych, żeby to się wszystko spięło.
A jakie według ciebie są gałęzie niezagospodarowane? Taka podpowiedź, jakby ktoś chciał uderzyć na Hiszpanię.
No tak, z takich ogólnych to w tym momencie ciężko mi powiedzieć. No, my teraz zastanawiamy się nad wprowadzeniem nowej maszyny do ozonowania samochodów na przykład,
okay.
której na rynku hiszpańskim jeszcze nie ma. No, ale to akurat jest moja branża motoryzacyjna, to dlatego idziemy w tą stronę. Ale naprawdę, jak każdy w swojej branży by poszukał, może znaleźć dużo ciekawych rzeczy, zarówno w samym produkcie, jak i robiąc coś już tutaj, udoskonalając systemu. Jakbyś zobaczył większość sklepów hiszpańskich, to po prostu ręce spadają. Czy nawet dużych przedsiębiorstw, nie wiem, zobaczyłbyś którą ze stron największych hiszpańskich banków, to one wyglądają, no może wyglądają trochę lepiej, ale mają funkcjonalności, które u nas były 15 lat temu. Jest, pod tym względem naprawdę jest jeszcze dużo do zrobienia. I myślę, że
a jaki jeszcze jest
można
rynek
tutaj
specyficzny, ten hiszpański rynek?
Powalczyć.
Mhm.
Pod jakim względem?
Jak ten rynek hiszpański jest jeszcze specyficzny,
nie
jako odbierasz? Co tam jest takiego wyróżniającego się na nim, że trzeba to ogarnąć, żeby w ogóle na nim być.
Ja myślę, że to jest to samo, co wszędzie, że klient na dzień dzisiejszy chce wszystko już, a to już w Hiszpanii jest problemem. Tak, poza tym ja nigdy nie robiłem e-commerce ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju. Mogę powiedzieć tylko ze swoich doświadczeń, jak ktoś gdzieś kupuje, to cała reszta jest bardzo, bardzo podobna. Kwestia jest taka, że no niestety ten e-commerce trzeba robić tutaj. Przynajmniej w tych produktach tanich, powiedzmy. Tam do, nie wiem, 50-60 euro, żeby to wszystko pospinać. Następna sprawa jest, klient jest coraz bardziej świadomy swoich praw. I to też widać w tym momencie w kosztach obsługi tego wszystkiego. On wie, że wyślesz mu coś się nie zgadza albo mu się nie podoba, to ci może oddać. I w przypadku e-commerce to już są koszty. Jedna wysyłka, druga wysyłka, jedna rozmowa telefoniczna, druga rozmowa telefoniczna, ktoś to musi zrobić, ktoś to musi obsłużyć. To są takie główne, wydaje mi się, rzeczy, które mi się rzucają w oczy. Nie wiem, czy są specyficzne, ponieważ nie mam do czego tego porównać.
Tak. Zadomowiłeś się w Hiszpanii po prostu i tyle.
Ja już prawie pół mojego życia tutaj mieszkam, także...
A czemu wyjechałeś, jeśli mogę zapytać?
Wiesz co? Kończyłem szkołę, mój tata mieszkał w Madrycie, no i stwierdziłem, jadę na wakacje. No i tak pojechałem na wakacje i mam wakacje już 16 lat. Nie, tutaj bardzo dobrze się żyje, powiem ci tak szczerze. Podoba mi się po prostu.
Kacper, to tak już na zakończenie. Powiedz mi, jakie ostatnio narzędzie cię zachwyciło, takie z e-commerce'u, które ci się przydaje i po prostu jesteś super zadowolony z niego?
Narzędzie z e-commerce'u. Ostatnio co działamy, tylko widzisz, ten mój e-commerce jest bardzo podstawowy, także wątpię, żebym tutaj kogoś zaskoczył. Z twoim kolegą Mirkiem instalują nam wszystkiego rodzaju możliwe krony, synchronizacje i tak dalej. No ale to są wszystko bardzo usługi, bardzo podstawowe dla kogoś, kto jest w e-commerce B2C troszeczkę bardziej na poważnie, to nic nowego, że klientowi się wyśle automatycznie numer przesyłki, czy się wydrukuje sama etykietka. A dla nas to był po prostu taki szok i taki skok technologiczny, że chłopaki na magazynie po prostu mało nie płakały ze szczęścia.
Nie ma to jak uszczęśliwić swoich współpracowników, tak?
No dokładnie. No, tak się wydaje, ale takie, jeżeli chodzi o B2C, ten e-commerce, my jesteśmy na bardzo wczesnych początkach i to wszystko usprawnienia i funkcjonalności, które w tym momencie wprowadzamy, są bardzo, bardzo podstawowe. To tutaj nie mam się absolutnie czym pochwalić.
A powiedz mi, jakich rzeczy byś ponownie nie zrobił?
Ponownie nie zrobił? O kurczę, a teraz...
No zadaję teraz ciężkie pytania, nie ma.
Teraz mi wbiłeś gwoździa. Jakich rzeczy bym ponownie nie zrobił? Powiem ci taką, tutaj się was pochwalę trochę. Rzeczą, której bym ponownie nie zrobił, jeżeli chodzi o e-commerce, to przebrnięcie przez tych wszystkich, nazwijmy to, freelancerów i amatorszczyzny, od grafików, programistów i tak dalej. Na Mirka trafiłem gdzieś przez przypadek, zupełnie, nie wiem, na jakimś forum, i po prostu jakość waszej pracy jest niesamowita. Jak mi spadło z głowy to wszystko, ten cały problem z tymi wszystkimi ludźmi, ja teraz widzę, że to, co wam trzeba zapłacić, jest tego warte. I wydaje mi się, teraz jedna rzecz, która mi przychodzi na szybko do głowy, to jest to. Jakbym się cofnął te 10 lat, od razu bym poszedł do jakiejś takiej firmy, powiedzmy, waszego pokroju i powiedzieć: panowie, tutaj są moje pieniążki, ale zróbcie to dobrze i szybko, bardzo bym prosił.
Okej.
A nie, że ktoś jest u cioci na imieninach, sklep się wali, sprzedaje 3000 euro dziennie, przypuśćmy, sklep się wali, a gość, który ma go naprawić, jest u cioci na imieninach. I mówisz: no nie, wracaj z tych imienin szybko. Albo jest chory, albo jest na wakacjach, albo coś innego. Tak z perspektywy takiej e-commerce, to jest, myślę, Największy może być jeden z największych błędów ludzi, że chcą zaoszczędzić na rzeczach, na których nie powinni.
Ale gdzie to jest ta oszczędność? Bo tutaj to jest
no właśnie,
czasami ten czas.
Ludzie chcą, myślą, że zaoszczędzą, bo zapłacą komuś 1/3 czy połowę. Natomiast to nie jest na końcu oszczędnością. Bo się okazuje, że sklep nie działa przez 20 godzin, albo coś innego przestało działać, coś się nie wyświetla. Takich historii można, wiesz, coś jest źle zrobione, coś się zawiesza. Milion takich historii miałem. Ktoś wziął pieniądze i zaginął w akcji. Wiesz, o co chodzi.
Tak. Był taki film, Zaginiony w akcji.
Tak. Także z takich błędów w myśle, wydaje mi się, że to był jeden z gorszych i z jedno z najlepszych rozwiązań. Iść do konkretnych firm, które się zajmują pewnymi rzeczami i wiedzą, co robią.
Okej, okay, a powiedz mi, co ci się najlepiej udało w 2019?
W 2019, ale to, że jest poza e-commerce. Zdobyliśmy klienta, który ma flotę 36 tysięcy samochodów.
Okej.
Okay. Którym trzeba...
Gratuluję.
Dywaniki. Tak.
Oj, oj. Rozumiem, że jesteście głównym dostawcą do tych dywaników do wszystkich nowych samochodów.
Do części przemysłowej, tak, bo akurat ten klient kupuje od nas dywany gumowe do samochodów przemysłowych.
Gratuluję w takim razie. Gratuluję.
Dziękuję pięknie.
A jak myślisz, jakie będziesz miał w tym roku wyzwania przed swoim B2B i e-commerce takim typowym B2C?
Przy tym, co teraz się dzieje, już wiem, że cały 2020 rok będziemy poświęcać na B2C, żeby jednak to rosło, dywersyfikować tą sprzedaż i mieć tą drugą nogę biznesu jednak. Ponieważ to, co rozmawialiśmy o spadkach, dlaczego te spadki w moim przypadku są tak potężne? B2B no, nie działa w tym momencie. Wszystkie sklepy, wszystko jest zamknięte. Czyli automatycznie powiedzmy 90% naszych klientów jest zamkniętych. Jak są zamknięci, oni nie sprzedają, ani my nie sprzedajemy. Także ten rok będzie na pewno poświęcony na rozwój B2C. Bez dwóch zdań.
Więc powiedz mi, Kacper, czego ci życzyć w najbliższym roku?
Wszystko działało.
To wszystkiego dobrego w takim razie.
Zdrowia, myślę, chyba teraz będzie najważniejszy temat. Zdrowie, żeby to wszystko się skończyło i żeby nas powypuszczali z domów.
Tak, w domu też można oszaleć i sfariować. Więc Kacper, dziękuję ci za poświęcony czas i za rozmowę. Myślę, że słuchacze będą bliżej wiedzieć na ten temat, jak działa e-commerce w Hiszpanii. Z czym się w ogóle je B2B i jak wyglądają marketplace'y, a do tego główne problemy w Hiszpanii, czyli dostarczalność z zewnątrz państwa, tak?
Tak, to jest największy problem. Akurat dla nas to jest plus w pewnym sensie. Ograniczamy konkurencję z zewnątrz. No ale jeżeli chodzi o taki polski biznes, który by chciał tutaj coś działać, no to jednak jest problemem.
Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
Również ci dziękuję i do zobaczenia kiedyś na pewno.
To już jest koniec. Zastanawiam się, jakie ty masz przemyślenia po przesłuchaniu tego odcinka. Bo dla mnie kluczowe myśli to: po pierwsze, sprzedaż na zagraniczne rynki nie jest prosta, a znajomość rynku lokalnego jest bardzo ważna, by w ogóle o tym marzyć. Po drugie, szukanie najlepszej dla siebie niszy to wyzwanie i nie od razu znajdziemy idealną, ale trzeba być otwartym i dopasować się do tego, co mówi rynek i pieniądze. Trzeba słuchać rynku i ludzi. A po trzecie, marketplace'y z jednej strony są wygodne, łatwe, przyjemne, a z drugiej strony zagraża według mnie niezależności sklepów i trzeba sobie umiejętnie sobie z tym poradzić. No właśnie. To tyle na dzisiaj i na koniec mam osobistą prośbę. Jeśli uważasz, że ta wiedza może się komuś przydać, to poleć e-commerce'ową kawę swoim znajomym. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie. Zapraszam, pozdrawiam i do usłyszenia.